To jest podcast dla Polonii. Justyna Miguła, zapraszam serdecznie. Dzisiaj zapraszam Państwa na rozmowę na temat jednego z najwybitniejszych twórców, polskich twórców teatralnych XX wieku. 6 kwietnia mija 110. rocznica urodzin Tadeusza Kantora, bo o nim właśnie mowa. I z tej okazji wybrałam się do Muzeum Tadeusza Kantora. Jest ze mną pan Tomasz Pietrucha, adiunkt w tymże muzeum. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tadeusz Kantor, przedstawiłam go jako wybitnego twórcę teatralnego, ale to nie są jedyne role, jakie pełnił, prawda? Ponieważ był również malarzem, był też pedagogiem, ale zdaje się, że właśnie w tym swoim teatrze zawarł te wszystkie swoje umiejętności i tworząc teatr autorski właśnie pełnił w nim też właściwie wszystkie możliwe teatralne role.
Rzeczywiście sytuacja jest taka, że o Kantorze można mówić jak o artyście totalnym, ze wszech miar i takim, który odnajdywał się w różnych rolach artystycznych. No, jeśli chodzi o nam o taką ścieżkę działania od wykształcenia plastycznego Kantora, to znaczy on jest, czy był wykształconym malarzem, który ukończył jeszcze przed wojną, przed wybuchem II wojny światowej Krakowską Akademię Sztuk Pięknych i myślę, że z taką afiliacją właśnie artysty plastycznego, artysty wizualnego, również by się zgadzał, bo te ideały awangardy, z którymi on się stykał jakby w sztukach plastycznych, bardzo mocno zarezonowały właśnie w tej przestrzeni teatralnej, ale też jakby zawsze to była taka machina kombinowana, to znaczy Kantor nie uważał, że należy separować od siebie różne dziedziny sztuk, raczej one się według niego wzajemnie dopełniały. Więc rzeczywiście tych ról, które przypisać można Kantorowi i jako artyście teatru, jako artyście wizualnemu, jako scenografowi, jako twórcy happeningów, jako też, no, moglibyśmy powiedzieć, pisarzowi, ponieważ pozostawił po sobie bardzo dużo różnych tekstów o charakterze manifestów, tekstów programowych, tekstów opisujących konkretne dokonania czy etapy w twórczości. Zostało nam i tu w Krikotece, i rozsianych po świecie bardzo, bardzo wiele rzeczywiście.
Spróbujmy może to sobie umiejscowić na linii czasu. Tadeusz Kantor rozpoczął tworzenie takiego własnego teatru już w czasie okupacji, prawda? Potem kontynuował tę działalność już pod nazwą jako Teatr Krikot II, nawiązując znowu do Teatru Krikot przedwojennego.
Ja bym się cofnął jeszcze odrobinę, ponieważ ten pierwszy kontakt z teatrem to jest jeszcze kontakt w czasie studiów na krakowskiej ASP. Kantor pod koniec lat 30. w Bratniaku w ASP wystawia teatr marionetkowy Śmierć Tintagilesa na podstawie dramatu Maurica Metterlenka. Zajmuje się też tłumaczeniem tekstów dramatycznych, chociażby tutaj należy wspomnieć właśnie o Budzie Jarmacznej Aleksandra Błoka, więc jakby te zainteresowania teatralne w trakcie studiów plastycznych i wizualnych mają też, myślę, znaczenie, ale rzeczywiście ten pierwszy etap zazwyczaj twórczości teatralnej Kantora kojarzymy z wojną, to znaczy z Podziemnym Teatrem Niezależnym, gdzie wystawia Balladynę na podstawie dramatu Juliusza Słoweckiego, a następnie Powrót Odysa według dramatu Stanisława Wyspiańskiego. I to są spektakle realizowane właśnie w podziemiu, w trakcie wojny, w prywatnych mieszkaniach, wystawiane, można by tak rzec, właśnie w tej tradycji jakby utrzymywania kontaktu z takimi bardzo istotnymi tekstami i autorami dramatów dla Polski, a więc z romantycznym słowackim i z modernistycznym wyspiańskim. Myślę, że to ma znaczenie, no bo też niewielu twórców decydowało się rzeczywiście, żeby spróbować skonsolidować w ogóle w tak trudnym momencie życia i czasu, jakim była wojna, żeby skonsolidować środowisko i próbować w takiej konspiracji, też jakby, która wiązała się z zagrożeniem życia.
Potem pojawiają się takie nazwiska jak Stanisław Ignacy Witkiewicz, o Brunonie Schulzu też się mówi właśnie często w kontekście Kantora.
Ten następny okres po wojnie, jeżeli chodzi o twórczość teatralną, to raczej byśmy kojarzyli Kantora jeszcze z jakąś inną działalnością, jaką były tworzone przez niego zaraz po wojnie scenografie i kostiumy dla tak zwanych teatrów oficjalnych.
No właśnie, bo to jest bardzo ciekawe, że my myśląc o Kantorze od razu gdzieś myślimy o tej umarłej klasie, o wielu Wielopolu, a tak naprawdę funkcjonował Kantor przede wszystkim w PRL-u jako scenograf.
Bo też trzeba nadmienić, że te studia, które on ukończył w krakowskiej SP, zakończył kursem u Karola Frycza, a więc innej istotnej postaci właśnie, powiedzielibyśmy, plastyki scenicznej czy scenografii. I ja myślę, że to był też taki moment, w którym Kantor jakby zaraz po wojnie musiał ułożyć sobie życie i funkcjonowanie, a więc te zdolności scenograficzne, umiejętności tworzenia plastyki scenicznej rzeczywiście mu się przydały. Natomiast to nigdy nie było tak, że Kantor nie myślał o własnej twórczości, no bo rzeczywiście od roku 55, kiedy Kantor zakłada Kriko 2 wspólnie z Marią Jaremą i Kazimierzem Mikulskim, staje się to w jakimś sensie jego głównym punktem zainteresowania i taką osią twórczości. Natomiast trzeba też powiedzieć, że ten okres witkacowski, a więc okres od połowy lat 50. właśnie, od powstania teatru Kriko 2 do połowy lat 70., czyli do tej premiery Umarłej Klasy, jest też naznaczony nie tylko jakby ścieraniem się Kantora z samą dramaturgą Witkacego, ale też Kantor tworzy zainspirowany tym, co się wtedy dzieje u niego w plastyce, a więc pojawiają się właśnie w teatrze happeningowym na przykład, i tu przykładem Kurka Wodna, nawiązania właśnie do tworzonego przez Kantora happeningu, w teatrze informel, do takiego malarstwa absolutnie niefiguratywnego, które też Kantor uprawiał, a więc ten okres witkacowski to jest oczywiście oddanie się Kantora pod egidę Witkiewicza, ale też ze specyficznym pomysłem na to, ponieważ Kantor nie wystawiał, moglibyśmy tak w nawiasie powiedzieć, dramatów po Bożemu, tylko korzystał z nich jak z takiej materii, z której można tkać zupełnie swoją autorską narrację, więc
takim, zdaje się, w pełni autorskim spektaklem jest właśnie Umarła Klasa, 1975 rok. Czy pan się ze mną nie zgodzi?
Nie zgodzę się dlatego, że rzeczywiście Kantor Umarłą Klasą rozpoczyna ostatni swój okres twórczości, czyli Teatr Śmierci, twórczości oczywiście teatralnej, korzystając jeszcze w tym spektaklu właśnie z tych tekstów, oczywiście nie przejętych w całości, z tych tekstów Witkiewicza po pierwsze, czyli Tumora Mózgowicza, ale też właśnie z jakichś naleciałości szulcowskich i gombrowiczowskich, czyli z tych, powiedzielibyśmy, klasyków polskiej dramaturgii XX wieku. Natomiast tym pierwszym spektaklem, takim w pełni opartym o autorską dramaturgię Kantora, byłoby właśnie Wielopole, czyli spektakl zrealizowany czy sfinalizowany w roku 1980.
Mhm. Czyli w Umarłej Klasie mamy do czynienia z jakimś rodzajem jednak jeszcze kolażu nie autorskich tekstów Kantora, ale jednak jest to ten spektakl, który przeszedł do historii, który otworzył właśnie ten etap twórczości, chyba taki najbardziej znany, znamienity Tadeusza Kantora. Powiedzmy co nieco o tym spektaklu, ponieważ to był ogromny sukces, zdobył też ogromne zainteresowanie za granicą. Ktoś wyliczył, że ponad 1500 razy była grana nasza klasa właśnie w różnych miejscach, w różnych teatrach. Na czym polegał fenomen tego przedstawienia?
Kantor tka tą dramaturgię z własnych wspomnień. W tym przypadku z takiego wspomnienia nadmorskiej wizyty i zobaczenia takiej opuszczonej klasy szkolnej i też skojarzenia tej klasy z tą trudną przeszłością II wojny światowej. Trudno powiedzieć tutaj jasno, jaka jest powiedzmy fabuła spektaklu, ale ona się opiera właśnie o postacie staruszków, którzy zasiadają na powrót w szkolnych ławach i niosą ze sobą takie oznaki dzieciństwa w postaci manekinów ze sobą związanych. Oczywiście można szukać tutaj nawiązań holokaustowych, bo te klasy i klasa Kantora, ale też inne były przecież klasami, z których te żydowskie dzieci znikały nagle i w trakcie wojny i nie wiadomo było, co się z nimi dzieje, ale to jest raczej opowieść o własnej historii, o tym, o co Kantorowi najbardziej chodziło, to znaczy o to, żeby w dramaturgii uruchomić swego rodzaju powrót do historii, ale takiej historii rozumianej subiektywnie, to znaczy chcemy opowiedzieć o sobie. Chcemy opowiedzieć oczywiście tą perspektywę traumatycznych, poważnych zdarzeń XX wieku, ale Kantor zawsze cenił sobie bardziej tą historię niepowszechną, ale osobistą.
Pamiętam taki cytat właśnie z Tadeusza Kantora, mówił, że on pogardza niemalże tą historią powszechną, że interesuje go historia indywidualna. No bo tak naprawdę co możemy opowiedzieć, kiedy opowiadamy z jakiejś perspektywy, nie wiem, lotu ptaka o tym, jak mocarstwa zderzają się ze sobą. Tak naprawdę opowiedzieć możemy jednostce o jednostce. To jest bardzo ciekawe, że tutaj w Umarłej klasie Kantor nie jest wyłącznie reżyserem, który po zakończeniu spektaklu siada na widowni i już ten spektakl zostawia aktorom, tylko on cały czas w nim uczestniczy. On, no właśnie, kim on jest? Bo nie jest aktorem, może trochę dyrygentem?
Nigdy pewnie się nie dowiemy, jak nazwać tę rolę, którą Kantor pełnił w spektaklach. Oczywiście można to czytać właśnie poprzez tą rolę klisz pamięci, tych subiektywnych klisz pamięci, z którymi Kantor się zderza, i można to czytać przez to, że on opowiada swoją własną historię, czy spogląda w pewien sposób na tą historię, którą sam przeżył albo do której powraca. W związku z tym jest trochę strażnikiem tych prezentacji i to widać pewnie najmocniej właśnie od Wielopola aż po dziś są Moje urodziny. No ale z drugiej strony te teksty, które pisze, nazywa partyturami, a więc jakby mamy tutaj te teksty do spektakli oczywiście, nazywa partyturami, więc mamy tą naleciałość muzyczną absolutnie i ten rodzaj właśnie dyrygenckiej roli, nie chcę powiedzieć sterowania, ale jakby takiej uważnej obecności Kantora na scenie wobec aktorów, z którymi pracuje, jest rzeczywiście niezwykle ważny. No i ta taka silna obecność rzeczywiście kojarzy się przede wszystkim ze spektaklami Teatru Śmierci.
A dlaczego ten teatr został zakwalifikowany właśnie jako Teatr Śmierci? Czy możemy rozwinąć właśnie to określenie?
No bo rzeczywiście ta śmierć, czy raczej miłość i śmierć, moglibyśmy powiedzieć, zderzanie tych jakichś dwóch niezwykle istotnych jakości w ludzkim życiu miało ogromne znaczenie dla tego okresu w twórczości artysty. Rzeczywiście jest tak, że od Krikotażu Maszyna Miłości i Śmierci do Dziś są Moje urodziny Kantor zamienia to określenie, właśnie nazywając swój teatrem miłości i śmierci, nie przydając mu już takiego jednoznacznego, pejoratywnego kontekstu, no ale to jest też właśnie to operowanie pamięcią, do której jakby nie mamy dostępu w inny sposób niż poprzez własne wspomnienia. Te wspomnienia, które jakby są pewnym powidokiem zdarzeń, tak, które uśmiercamy, wypowiadając każde słowo, jakby one przychodzą, te słowa do przyszłości, do tego rejonu, no, jakiegoś uśmiercenia, prawda? I ten rodzaj gry z pamięcią, którą uprawiał Kantor, rzeczywiście z tą śmiercią w różnych wariantach i w różnych wymiarach pewnie będzie się kojarzyć. No taka była trudna przeszłość Kantora i on z tego czerpał, starając się jednak przechodzić czy szukać jakichś obszarów nadziei i otuchy, stąd właśnie ta już pod koniec życia dorzucona do tego sformułowania miłość, tak mi się zdaje.
Ja się jeszcze zastanawiam nad tym, czego możemy się od Tadeusza Kantora uczyć dzisiaj. To znaczy akurat te spektakle jego posiadają chyba dość bogatą rejestrację, prawda? Możemy sobie obejrzeć w całości Umarłą klasę, ponieważ Andrzej Wajda ją zrealizował. I zastanawiam się, czy Kantor jest już taką postacią historyczną, którą właśnie wpisujemy w pewien okres i dziejów Polski, ale też właśnie dziejów Teatru Polskiego, czy jednak on mówi do nas też dzisiaj?
Po pierwsze, wydaje mi się, że jemu bardzo zależało na tym, żeby mówić do przyszłych pokoleń. Jeden z tych ostatnich tekstów to konieczność przekazywania, to znaczy on bardzo chciał, żeby ta jego myśl dotarła jednak do kolejnych pokoleń artystów, kuratorów, badaczy. No i stąd jakby ta usilna, taka niemalże stanowiąca fetysz potrzeba archiwizacji swojej spuścizny. No ale on też dużo mówi w takim uniwersalnym sensie, tak, o trudnej przeszłości, pewnej przyszłości, o tym, co gdzieś w człowieku najciemniejsze. No i to w dobie sytuacji różnych konfliktów bardzo wiele jakby potrafi nam powiedzieć dzisiaj. Jak ta wyobraźnia, no właściwie małego chłopca, który oglądał przemarsz frontu w niewielkim miasteczku, jakim było Wielopole Skrzyńskie, gdzie się urodził, potrafi wywrzeć ogromne wrażenie i być pewną podstawą, no nie jedyną, ale jakąś być może też istotną do tego, żeby tworzyć. To znaczy, żeby coś, co jest traumą, coś, co jest trudem, przekształcić w jakąś refleksyjną i dającą jakby wiele różnych możliwości interpretacji sztukę na różnych oczywiście polach.
I do tego słuchania Tadeusza Kantora, też do oglądania jego spektakli, to znaczy już nie spektakli bezpośrednio, ale rejestracji jego spektakli, które rzeczywiście są dostępne w internecie. Zachęcamy i zachęcamy też do odwiedzin Muzeum Tadeusza Kantora tutaj w Krakowie, w przepięknym budynku nad Wisłą, a moim gościem był pan Tomasz Pietrucha. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pięknie.
To był podcast dla Polonii. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.